Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Watykanie trwa synod biskupów o rodzinie. Na popołudniowej kongregacji była mowa o programach duszpasterskich dla rodzin, które, jak stwierdzono, są niewspółmierne do aktualnego kryzysu. Kardynał Wells z Waszyngtonu zwraca uwagę na potrzebę ochrony katolickich rodzin przed wpływem wrogiego im świata. Kardynał Grocholewski wskazuje na ideologiczną indoktrynację rodzin. Witam 7 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny w całości o synodzie. O godzinie 16:30 rozpoczęła się w obecności Ojca Świętego 4. Kongregacja Synodu Biskupów. Tym razem tematem obrad były programy duszpasterskie dla rodzin w świetle nowych wyzwań. Mówiono m.in. o przygotowaniu do małżeństwa, pobożności ludowej i duchowości rodzinnej, świadczeniu o pięknie małżeństwa. Wprowadzeniem do obrad było świadectwo małżeństwa z USA. Jeff i Alice Heisen postawili sobie pytanie, komu oni zawdzięczają udane życie małżeńskie. Okazało się, że najwięcej własnym rodzicom, którzy co wieczór odmawiali z nimi pacierz, a w maju różaniec. W ich codziennym życiu odkrywaliśmy Boży zamysł dla małżeństwa i rodziny, mówiła Alice Heisen. Przyznała jednak, że dziś młodzi nie otrzymują już takiego wychowania, nie mają doświadczenia udanego życia małżeńskiego swych rodziców. To coś więcej niż tylko kryzys. Jak powiedział święty Jan Paweł II, rola rodziców jako wychowawców jest tak ważna, że niemal nic nie jest w stanie naprawić ich zaniedbań. Zdaniem amerykańskiego małżeństwa taka sytuacja wymaga adekwatnej odpowiedzi ze strony Kościoła. Aktualne programy duszpasterskie są niewspółmierne do skali tego negatywnego zjawiska. Niezbędna jest nowa metodologia przekazu chrześcijańskiej wizji małżeństwa, powiedzieli na rozpoczęcie popołudniowej kongregacji małżonkowie Heinzen. Dynamika synodu nie przystaje do dynamiki mediów. Synod to wpatrywanie się w złożone realia, podczas gdy media potrzebują wydarzeń, natychmiastowych rozwiązań, uważa kardynał Donald Wehrl, arcybiskup Waszyngtonu. Obawia się on negatywnego wpływu mediów na przebieg synodu.
Największym wyzwaniem jest prowadzenie życia rodzinnego w kontekście społeczeństwa, które nie podziela naszej wizji rodziny i nie ma doświadczenia chrześcijańskiego życia rodzinnego. Jest to bowiem świat sekularyzowany, w którym nie ma miejsca dla Boga. Nie liczą się w nim żadne normy życiowe, a jedynie własne zachcianki. W takim świecie wyrastają indywidualiści, nie ma w nim tego, co jest niezbędne dla zdrowego małżeństwa i rodziny. Tym się powinniśmy zająć w pierwszym rzędzie. Zobaczyć, w jakim kontekście żyją dziś katolickie rodziny. Jest to kontekst społeczeństwa, które odrzuca wszystko, co jeszcze przed 50 laty było oczywiste niemal dla wszystkich.
Odpowiedzią na kryzys małżeństwa musi być ewangelizacja. Takie jest świadectwo brazylijskiego małżeństwa, które uczestniczy w synodzie w randze audytorów. Ermelinda i Arturo Zemberline działają w ruchu rodzin Ekip Notre Dame.
W Brazylii mało ludzi wierzy jeszcze w małżeństwo. Pary żyją bez ślubu, w konkubinacie. Małżeństwo odkładają na później. Jest to coraz bardziej powszechne, dlatego potrzebna jest ewangelizacja. Zanim poprowadzimy jakąś parę przed ołtarz, trzeba ją zewangelizować, aby zrozumieli, że małżeństwo to prawdziwy sakrament, a nie tylko związek dwojga osób.
W obradach synodalnych uczestniczy również kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. Nawiązując do tego, co zostało już powiedziane na synodzie, stwierdził on, że największym problemem wydaje się być brutalny atak ideologiczny na rodzinę. Siłą narzuca się rodzinom wizję małżeństwa, rodziny i życia, które są nie do pogodzenia z nauczaniem Kościoła i antropologią chrześcijańską. Przejawia się to choćby w bataliach o rozwód, in vitro, ideologii gender, zaznaczył kardynał Grocholewski. Musimy się zatem zapytać, jak pomóc chrześcijanom, by mogli się uchronić od tych wpływów, od tej ideologii, dodał watykański hierarcha.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Jubileusz stulecia powstania i działalności w Kościele świętują w tym roku księża pauliści. Towarzystwo Świętego Pawła było pierwszym zgromadzeniem rodziny Świętego Pawła założonej przez włoskiego kapłana, błogosławionego Jakuba Alberione. Celem zgromadzenia jest ewangelizacja za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a nade wszystko rozpowszechnianie Pisma Świętego. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski, jezuita. Zapraszamy na program Izabeli Tyras przygotowany przez Radio Jasna Góra.
Rok 2014 jest dla rodziny Świętego Pawła wielkim jubileuszem stulecia naszego istnienia i działalności w Kościele.
Ksiądz Bogusław Zeman, prowincjał paulistów w Polsce.
W 1953 roku błogosławiony Jakub został poproszony, aby z okazji zbliżającego się 40-lecia fundacji napisać jakieś wspomnienia dotyczące początku. I błogosławiony Jakub wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom i napisał dzieło, które nazywamy dziś charyzmatyczną historią rodziny Świętego Pawła. I tam na początku, w pierwszym punkcie tego dzieła, pisze o tym, że wspominając historię, musi właściwie opowiedzieć dwa rodzaje historii, wspominając ten czas już przeżyty. Pierwsza historia to jest historia wielkiego Bożego miłosierdzia i niezliczonych łask, które Pan Bóg wylał na rodzinę Świętego Pawła. I kiedy wspomina te wydarzenia, spontanicznie rodzi się w nim wielka pieśń, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Ale tej pieśni radosnej, uwielbieniowej towarzyszy druga pieśń. Jest to pieśń, w której musi wyrazić głębokie i smutne miserere, czyli Panie zmiłuj się nad nami. Pieśń, w której trzeba wyznać winy z powodu braku właściwej, należytej odpowiedzi na łaskę Pana. Ten święty człowiek miał świadomość także słabości i miał świadomość ludzkiej ułomności, braku odwagi, zawierzenia Panu Bogu. Przez to sam wyznaje, że jakieś łaski zostały zmarnowane. Więc te dwa aspekty historii, łaska i brak odpowiedzi człowieka na tę łaskę, to są te dwa aspekty także naszego jubileuszu, bo nie brakuje w naszych obchodach także wielkiego uwielbienia, ale były też i liturgie penitencjarne, nabożeństwa pokutne, w których uświadamialiśmy sobie po raz kolejny i wyznawaliśmy przed Panem Bogiem właśnie ten brak należytej odpowiedzi na Jego łaskę.
Założyciel rodziny Świętego Pawła, błogosławiony Jakub Alberione,
ksiądz Tomasz Wasilewski.
Jest to może w Polsce troszkę mało znana osoba, postać, ale w Kościele ogólnym bardzo wartościowa i myślę, że na zachodzie Europy nieco bardziej znana. Jest to patron internetu chociażby, wybrany przez samych internautów. Błogosławiony Jakub Alberione urodził się we Włoszech, w Albie, w roku 1884, 4 kwietnia. Żył w rodzinie dość ubogiej, na wsi. Nic nie zapowiadało właściwie, że stanie się tak wielkim człowiekiem, był nieco chorowity. Jednak już od najmłodszych lat odczuwał w sobie takie pragnienie bycia kapłanem i konsekwentnie, małymi krokami, nie bez przeszkód, starał się do tego dążyć. Ostatecznie udało mu się w 1907 roku otrzymać święcenia kapłańskie. Zaczął gorliwą pracę w swojej diecezji. Bardzo szybko zauważono, że jest człowiekiem inteligentnym, wrażliwym, można powiedzieć takim bardzo nowoczesnym, patrzącym z otwartymi oczami na przyszłość tamtejszego kościoła. Biskup powołał go na ojca duchownego kleryków i jeszcze w czasie seminarium, na przełomie wieku XIX i XX, kiedy papież zachęcił, aby w noc sylwestrową z 1900 na 1901 rok trwać na modlitwie adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem i powierzać nowy wiek Jezusowi, właśnie Jakub Alberione w swoim seminarium udał się na taką modlitwę, trwał na niej bardzo długo, ponad 4 godziny i doświadczył podczas tej adoracji pewnego szczególnego oświecenia duchowego. Jest to dla całej rodziny Świętego Pawła bardzo ważny moment w życiu założyciela, ponieważ usłyszał od Jezusa słowa, że musisz zrobić coś dla ludzi tego nowego wieku. I wtedy w jego sercu zrodziło się głębokie pragnienie, aby rzeczywiście wykorzystać swoje życie, jakby poświęcić, żeby ludzie z tymi problemami, z jakimi się zmagają w codzienności tego nowego wieku, usłyszeli o Chrystusie. Początkowo nie miał jeszcze takiej koncepcji konkretnej, w jaki sposób ma się to dokonać, jednak z czasem jego pragnienia ukonkretyzowały się w stronę zajęcia się dobrym drukiem, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli mediami. Zauważył, że bezbożna prasa, ateiści w swoich publikacjach bardzo dużo nieporządków wprowadzają w umysły wiernych i stwierdził, że trzeba tej złej prasie, złym treściom przeciwstawić dobrą prasę, dobre treści. I tak, kiedy w 1913 roku biskup miejscowy Alby powierzył mu prowadzenie diecezjalnej gazety, Gazeta d'Alba, pomyślał sobie, że jest to dobry moment, aby dla tego dzieła głoszenia Ewangelii poprzez dobrą prasę, dobry druk, zacząć gromadzić osoby. I tak w 1914 roku, 20 sierpnia, zgromadził dwóch chłopaków i założył szkołę małego robotnika. Była to szkoła drukarska, która stała się zalążkiem nowego zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Świętego Pawła. Zgromadzenia, w którym kapłani i bracia zakonni poświęcają się całkowicie głoszeniu Ewangelii poprzez środki społecznego komunikowania. Ukoronowaniem jego życia, jego dzieła było dokonanie Soboru Watykańskiego II, który przyjął dekret Inter Mirifica, w którym to wyraźnie zaakceptował apostolstwo medialne, włączył środki społecznego komunikowania w dzieło ewangelizacji podejmowane przez Kościół.
Mówiąc o duchowości rodziny świętego Pawła, mówimy o duchowości chrześcijańskiej. Czyli nie próbujemy tutaj być poza Kościołem, czy proponować jakichś treści nowatorskich, które nieznane by były w Kościele. Jest to duchowość dla każdego chrześcijanina, ale duchowość, która także została przez błogosławionego Jakuba Alberionego w jakiś sposób uszczegółowiona i on nadał jej pewne charakterystyczne cechy, także możemy dziś mówić o duchowości rodziny świętego Pawła. Na czym ona się opiera? Centrum duchowości, a więc tego wszystkiego, co związane jest z życiem duchowym, czyli z tym podążaniem człowieka ku zjednoczeniu z Panem Bogiem, jest oczywiście osoba Jezusa Chrystusa. Ale już tutaj osoba Jezusa Chrystusa przez błogosławionego Jakuba Alberionego jest rozumiana w sposób bardzo specyficzny. Mianowicie, w tych trzech imionach, które Pan Jezus zdradza nam w Ewangelii świętego Jana, ja jestem drogą, prawdą i życiem, błogosławiony Jakub widzi objawienie pełni Chrystusa. To znaczy, Pan Jezus powiedział o sobie wszystko, co miał do powiedzenia. W tych trzech terminach zawarł pełnię tego, kim jest. Jezus jest prawdą. I jakie to ma znaczenie dla duchowości naszej? Otóż duchowość jest też pewną drogą. To jest pewna propozycja dla człowieka, który wychodzi z jednego punktu i pragnie podążyć do następnego. Pragnie budować swoją relację, by stawała się coraz bardziej zażyła, gorąca, by następowało na tej drodze jednoczenie z Panem Bogiem. A więc Jezus, który jest prawdą, jest tym, który formuje, kształtuje, uświęca nasz sposób myślenia. Prawda przenika ludzki rozum, i w ten sposób uzdrawia ten rozum z błędu, do którego jest zdolna i na który jest nieustannie narażona z powodu ludzkiej słabości, z powodu grzeszności. Jezus, prawda, prawdą Ewangelii, prawdą objawienia, które Jezus przynosi, przywraca człowiekowi możliwość myślenia w sposób właściwy, taki jak Pan Bóg tego pragnie. I człowiek zaczyna myśleć jak Pan Bóg, poznaje prawdę, która zbawia. Jezus jest drogą. Co to znowu znaczy dla człowieka, który chce podążyć pewną drogą duchowości? Otóż Jezus droga formuje wolę człowieka. Staje się wzorem, przykładem do naśladowania, czyli uczy nas, jak wybierać wolę Ojca. I w tym sensie znowu pomaga naszej woli wychodzić z tego grzechowego uzależnienia i tej ciągłej skłonności do wybierania tego, co nie jest Panu Bogu miłe. Jezus droga przykładem swojego życia, który znajdujemy znowu w Ewangelii, pomaga nam kształtować w sobie to pragnienie i umiejętność podążania za wolą Ojca. I Jezus jest życiem, to znaczy Pan Jezus pragnie uświęcać, przenikać całą sferę naszego życia emocjonalnego, pragnie uświęcić nasze serce, ucząc je miłości, bo znowu przez grzech przestaliśmy kochać w sposób Boży, piękny, czysty, bezwarunkowy, tylko nasza miłość została zarażona egoizmem, szukaniem siebie, swojej przyjemności. I Jezus znowu, który jest objawieniem miłości Boga, miłości do końca, miłości ofiarnej, która daje siebie, jest tym, który uczy nas kochać. Ponadto Jezus życie to jest także życie łaski Bożej. Łaska to jest życie Boga w nas. Czyli Jezus, który jest życiem, prowadzi nas do tej umiejętności budowania w sobie, pielęgnowania, przyjmowania życia Bożego. I w ten sposób Bóg, który żyje w człowieku, Chrystus, który żyje w człowieku, przemienia go całego, czyniąc zdolnym do tego, by osiągnąć zbawienie, prowadząc go do pełni swojego człowieczeństwa. I właśnie w tej wizji Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem, błogosławiony Jakub widzi szansę na formację całego człowieka.
Nasz założyciel, błogosławiony Jakub Alberione, mówił, że rodzina świętego Pawła ma być świętym Pawłem żyjącym dzisiaj. I kiedy popatrzy się całościowo na wszystkie dzieła, instytuty założone właśnie przez błogosławionego Jakuba, śmiało można powiedzieć, że ten ideał się realizuje. Zresztą on sam uważał, że nie on jest założycielem całej tej rodziny zakonnej, ale właśnie, że to święty Paweł sam nas wybrał, aby jego dzieło, jego misja zapoczątkowana już 2000 lat temu, utrwalona można powiedzieć na kartach jego listów apostolskich, żeby jego to dzieło trwało także dzisiaj i było realizowane.
Błogosławiony Jakub Alberione, ja go tak widzę, że ciągle był niespokojny, ciągle coś go niepokoiło, ciągle chciał coś robić, coś powodowało ciągły niedosyt tego, co już zrobił. Co to było? To było pragnienie przyprowadzenia wszystkich ludzi do Jezusa i pragnienie zaniesienia Jezusa, całego Jezusa, wszystkim ludziom. Ciągle myślał, jak to zrobić lepiej, jak więcej inicjatyw w tym kierunku założyć, jak więcej środków wykorzystać, żeby z dobrą nowiną dotrzeć do wszystkich, wszystkim powiedzieć o Jezusie. Błogosławiony Jakub, myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że był chory na słowo wszystko. Tak mu zależało, żeby wszystkich Jezusowi podarować. Najpierw więc było to palące pragnienie, dać wszystkim Jezusa. W sercu Jakuba zapalił to pragnienie sam Jezus podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, kiedy jako 16-letni kleryk w katedrze w Albie we Włoszech modlił się podczas wystawienia w nocy kilka godzin. To wtedy, jak sam składa świadectwo, w świetle, które wyszło z hostii, Jakub zrozumiał i przyjął jako swoje pragnienie Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy. I od tego momentu stał się sługą tego pragnienia. Już wiedział, co chce w życiu robić, że chce dać tego Jezusa wszystkim, że chce służyć temu pragnieniu Jezusa, ale jeszcze nie wiedział, jak to zrobić. Nie wiedział tego od razu, ta idea klarowała się dopiero powoli w następnych latach, krok po kroku. Sam mówi błogosławiony Jakub, że Pan Bóg nie marnuje światła, a więc daje światełko na jeden krok. Jeśli się go zrobi, to wtedy zapala Pan Bóg światełko na następny krok. I tak prowadził Jakuba też w odkrywaniu apostolstwa, dla którego chce wykorzystać tę osobę, dla którego powołuje tego wtedy młodego człowieka. Kiedy w 1913 roku biskup Alby Franciszek Re zlecił księdzu Alberionemu kierowanie upadającym tygodnikiem diecezjalnym Gazeta d'Alba, błogosławiony Jakub jakby usłyszał dzwony. Wybiła Boża godzina. To jest to, na co czekał. Potraktował to jako światło dane z góry, że Pan Bóg sam wskazuje na apostolstwo, którym ma się zająć, na sposób, w jaki ma odpowiedzieć na to pragnienie Jezusa, by mu przyprowadzić wszystkich ludzi. I tak postanowił wykorzystać dróg, by tym drukiem, przez ten druk przekazać jak największej liczbie osób dobrą nowinę o Jezusie. To było narzędzie, po które sięgnął i dlatego zaczął drukować gazety, książki. Wtedy jakby to była forma przekazu najbardziej rozpowszechniona. To był początek XX wieku. Ale błogosławiony Jakub szybko zrozumiał, że nie można zamknąć się tylko, zawęzić do druku, ale trzeba wprząc w tę posługę głoszenia Słowa Bożego wszystkie nowoczesne środki, jakie tylko człowiek wymyśli. I rzeczywiście tak się dzieje. Co tylko nowego się w czasie życia błogosławionego Jakuba pojawia jako szansa komunikacji łaski drugiemu człowiekowi, to od razu to wykorzystuje dla Ewangelii, dla potrzeb ewangelizacyjnych Kościoła. I w taki sposób rozpoczął działalność, produkując filmy fabularne, katechetyczne, rozgłośnie radiowe, wydawnictwa muzyczne. To wszystko, co dawało szansę, by Ewangelia rozchodziła się między ludźmi szeroko i jak największy oddźwięk brała, to postanowił wszystko wykorzystać dla Ewangelii. I takie jest nasze apostolstwo.
Wysłuchaliśmy programu Izabeli Tyras o powstaniu i duchowości Towarzystwa Świętego Pawła. Audycję przygotowało Radio Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.